Niech moc będzie z wami. Dziś trzecia i ostatnia część analizy destrukcji Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na początek bardzo szybko. Wszystkie epizody, bez reklam, są dostępne na karcie podcastu w portalu chiny.pl. Zapraszam was też do portalu gawagaj.pl, czyli mojej zbieranej przez całe życie kolekcji aforyzmów, słynnych fraz, cytatów i prawd o świecie. Najważniejsze, najgłębsze z nich staną się częścią książki Głębie, do których trzeba się wspiąć, którą piszę razem z profesorem Bralczykiem. Premiera już na jesieni tego roku, 2026. I najważniejsze, przez ostatni tydzień przyrost wspierających na Patronite wynosił 15%. Z 20 zrobiło się 23 osoby. Bardzo dziękuję. Potrzebujemy dobić do 100 osób po to, abym mógł nagrywać dla was docelowo dwa razy w tygodniu. Moc opowieści. Opowieści i mity to system operacyjny ludzkości. Opowieści stanowią najpotężniejszą technologię, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Są narzędziem bardziej niebezpiecznym niż jakakolwiek broń. Podczas gdy broń może zabić człowieka, opowieść ma moc unicestwiania wartości lub zniszczenia zdolności kultury do odbudowy. Opowieść jest największą tarczą, opowieść jest najsilniejszą tarczą tej kultury i wspólnoty, która tą kulturą jest zaprogramowana do tego, aby stworzyć zdolność obrony przed zniszczeniem przez konkurentów czy przeciwników. Opowieści działają jako system operacyjny ludzi i wspólnot. Opowieści kształtują naszą kondycję, nasze wspólne poczucie tego, że jako wspólnota jedziemy na tym samym wózku. Wózku naszych przodków i wózku, którym będą jechać nasi potomkowie. Zgodnie z filozofią Arystotelesa, opowieści są mechanizmem edukacji moralnej poprzez taki rodzaj katarzis, emocjonalnego oczyszczenia, którego doświadczamy, obserwując zmagania bohaterów z cnotą i występkiem. Właśnie dzięki opowieściom, takim jak Iliada, takim jak Gwiezdne Wojny, wartości są przekazywane przez pokolenia nie za pomocą jakichś abstrakcyjnych pojęć, lecz poprzez pokazywanie wartości w działaniu. To właśnie historie i opowieści pozwalają widzieć i ćwiczyć odwagę, zdolność do poświęcenia. Wszystko to, co Arystoteles nazywał hexis, czyli aktywnym stanem charakteru kształtowanym przez nawyk. To, co ma miejsce we współczesnej, tak zwanej kulturze, co jest treścią jego wypaczenia, które produkuje m.in. Hollywood, ale przede wszystkim kultura woke. Cała ta produkcja najczęściej zastępuje substancję, ten hexis, pustymi kaloriami, stymulacją wizualną pozbawioną wartości, co prowadzi do wyjałowienia ludzkiego doświadczenia i tego, że nie mamy wzorców, nie mamy tych postaci, na których możemy się wzorować. Drugą kwestią jest podświadomość zbiorowa, rozumiana jako sieć wspólnych znaczeń i wspólnych tożsamości. Podświadomość zbiorowa może być rozumiana nie jako koncepcja jungowska tej zbiorowej świadomości, lecz jako zbiór wspólnych opowieści, które pozwalają społecznościom jednoczyć się w całość. Nasza tożsamość jest w rzeczywistości kolekcją historii, w które uwierzyliśmy, historii na nasz własny temat. My tą historię korygujemy, zmieniamy jej narrację. Zmieniamy narrację o naszych własnych motywach i celach. I w takim wysiłku budowania własnej tożsamości wyróżniamy dwa kluczowe rodzaje takich narracji. Pierwszą z nich jest epika. To zbiór historii definiujących przynależność do konkretnej grupy, na przykład narodowej czy religijnej. Ten zbiór kształtuje nasz światopogląd i wzorce zachowań. Drugim rodzajem jest mit. Mit to opowieści o charakterze uniwersalnym, które określają naturę ludzkiego zachowania jako taką, wykraczając poza konkretny czas i poza konkretne miejsce. Do tego właśnie, taki właśnie cel spełnia tworzenie, wzmacnianie mitów, budowanie epiki. Do tego właśnie celu niemal idealnie stworzona jest literatura fantasy, ale także fantastyka naukowa. Literatura fantasy i filmy, opowieści fantasy mają unikalną zdolność definiowania ludzkości poprzez postacie będące personifikacjami cnót, jak pochodzące z Władcy Pierścieni Aragorn, który jest ucieleśnieniem szlachetności, czy Samwise, będący ucieleśnieniem służby. Symbole i mityczne powiązania działają najsilniej, gdy są odbierane podświadomie, a nie przez intelektualną analizę, taką jak ta. Dlatego alegoria jest mniej skuteczna niż czysta, mityczna opowieść i bohater pokazany, postawiony za wzór do naśladowania. To dlatego właśnie te postacie, najważniejsze postacie naszego dzieciństwa, takie jak Luke Skywalker, musiały zostać dokumentnie zniszczone. Już o tym mówiliśmy w części pierwszej. Teraz zacytuję dwa fragmenty eseju Orsona Scotta Carda. Tak, jeden z najważniejszych czy najlepszych pisarzy tworzących fantastykę, tworzących opowieści fantazy, opowiadał o tym, jak opowieści kształtują naszą podświadomość zbiorową. Cytat. Ten cytat pochodzi z eseju będącego wstępem do zbioru opowiadań Kalejdoskop Orsona Scotta Carda, wydanego w latach 90. Cały esej jest do znalezienia na portalu gawagaj.pl. Tak pisze Card. Nie wierzę w jungowską podświadomość zbiorową, a przynajmniej nie w takim znaczeniu, z jakim się zetknąłem. Wierzę jednak, że w większości są to wspólne opowieści, które społeczności ludzkie same tworzą, ponieważ pomaga im to łączyć się w jedną całość. Najważniejszy jest sposób, w jaki określamy swoją tożsamość, nierozerwalnie związaną z naszym odkrywaniem przypadkowości. Wszystko w przyrodzie opiera się na przyczynie mechanicznej. Bodziec A wywołuje reakcję B, ale niemal zaraz po opanowaniu języka mówionego uczy się nas całkowicie odmiennego systemu – przyczyny celowej. Kiedy jakaś osoba angażuje się w zachowanie B, aby otrzymać rezultat A. Nieważne, czy wynikiem był rezultat X lub Y, a nie A. Kiedy chodzi o ocenę ludzkiego zachowania, szybko się uczymy, że najbardziej liczy się opowieść o celu zachowania jakiejś osoby. Najważniejszy jest sposób, w jaki określamy swoją tożsamość, nierozerwalnie związaną z naszym odkrywaniem przypadkowości. Przerywając na chwilę cytowanie, inaczej mówiąc, opowieści mogą być całkowicie zmyślone, a jednak nieść przepotężną prawdę. Card pisze dalej. W istocie nie chodzi tu wcale o prawdę. Sęk w tym, że wszyscy ludzie zajmują się układaniem opowieści o sobie, tworząc historie, w które sami chcą wierzyć, historie o nich samych. A bardzo tego pragną? Uwierzyliby inni ludzie. Historie o innych ludziach, w które sami wierzą i wreszcie historie o nich samych i o innych, które, jak się obawiają, mogą być prawdziwe. Nasza tożsamość jest zbiorem takich opowieści, w które z czasem sami uwierzyliśmy. Jesteśmy bombardowani wymyślonymi przez innych historiami o nas samych. Nawet nasze wspomnienia filtrowane są przez opowieści, które sami tworzyliśmy dla zinterpretowania wydarzeń z naszej przeszłości. Korygujemy swoją tożsamość, poddając rewizji naszą własną opowieść o nas samych. Fikcje literackie i święte księgi są wyjątkowo dobrze przystosowane do przekazu mitów, ponieważ z samej swej definicji fikcja nie jest związana z jakimiś rzeczywistymi ludźmi w realnym świecie, zaś wyznawcy danej religii uważają swoje Pismo Święte za uniwersalną prawdę, a nie za opis konkretnej sytuacji, tak jak zazwyczaj rozumie się historię. Prawdziwy też, choć niezbyt ważny jest fakt, że zarówno fikcja literacka, jak i święte księgi są również epiką, odzwierciedlającą wartości i założenia moralne społeczności, która je wytworzyła. Dlatego, że ich odbiorcy wierzą, że owe historie są uniwersalne i z czasem zaczynają zachowywać się tak, jak gdyby rzeczywiście takie były. Koniec cytatu. Powtórzę tylko jak mantrę. To dlatego właśnie Gwiezdne Wojny musiały zostać zniszczone. Trzecim wątkiem jest budowanie opowieści dającej siłę. I tu dam wam kilka porad. Porad dla tych, którzy chcieliby stworzyć jakąś odpowiedź. Nasz bohater musi odrzucić ten wątek, tą logikę, tą prawdę, czy też to kłamstwo, że moc była w tobie od zawsze. Taka narracja promuje sztywną mentalność, po angielsku fixed. Sugeruje, że wielkość jest wrodzona, co rodzi psychologiczną kruchość i zniechęca do wysiłku. Zamiast tego musimy pokazać, że potencjał realizuje się poprzez trud, strategię, naukę na błędach, cierpliwość, samokontrolę. Wszystkie te cechy musiał nabyć Luke Skywalker w swoim łuku bohatera. Następną paradą jest: przywróćmy autentycznych antagonistów i realne konsekwencje. Bez prawdziwego zagrożenia podróż bohatera jest kompletnie pusta. Nie ma żadnej stawki, o którą warto walczyć, bo wiadomo, że wszyscy przeżyje, a bohater. Musimy przywrócić autentycznych antagonistów i realne konsekwencje. Bez prawdziwego zagrożenia podróż bohatera jest po prostu pusta. Konsekwencje są tutaj kluczem. Śmierć i strata muszą być ostateczne. Jest tak dlatego, że zwycięstwo musi mieć znaczenie. Unikanie konsekwencji to narracyjny odpowiednik mówienia dziecku, że jest mądre, zamiast chwalenia jego ciężkiej pracy. Rozumiecie różnicę? Powtórzę jeszcze raz. Błędem jest mówić dziecku, że jest mądre. Należy chwalić dziecko za jego ciężką pracę. Kolejna porada. Nasz bohater musi być zorientowany na dobro, ale nie może być idealny. Musi on doświadczyć porażek i cierpienia, aby zasłużyć na odkupienie poprzez poświęcenie i wzrost. Moralna wieloznaczność, po angielsku nazywa się to moral grayness, jest często przejawem twórczego lenistwa, które obnaża standardy moralne zarówno twórców, jak i widzów, którym się ta twórczość podoba. Kolejna porada. Twórz z głębi własnego doświadczenia, nie z ideologii. Autentyczna moralność w literaturze wynika z duchowych korzeni autora i jego zmagań z trudnymi pytaniami. Swoimi osiągnięciami, swoimi odkryciami on oświetla drogę dla swoich czytelników, którzy dzięki lekturze mogą uczynić swoje życie lepszym i rozumieć świat lepiej. Kolejna porada. Musimy postawić na szczerość i optymizm. Widzowie instynktownie łakną bohaterstwa i moralnej klarowności. Widzimy tą potrzebę, to łaknienie. Przekładają się na sukcesy takich filmów jak Top Gun Maverick czy Projekt Hail Mary. Film fantastyczno-naukowy z 2026 roku. Opowieści w tych filmach dowodzą, że szczerość i szacunek dla inteligencji widza są kluczem dla przetrwania opowieści w kulturze. Ci, którzy zdewastowali Gwiezdne Wojny, tworzą coś, co jest wehikułem dla wizualnych stymulacji, dla wyrzutów dopaminy i innych pozytywnych reakcji na jakieś kolorowe błyski, które pojawiają się przed naszymi oczami. Po angielsku to się nazywa Delivery Vehicle for Visual Stimulation, czyli rozrywka bezwartościowa. Rozrywka, która nie otwiera nam drogi, która nie pokazuje nam drogi do tego, aby rosnąć. Kolejnym celem zwandalizowania Gwiezdnych Wojen, zaraz się przekonacie, jest zniszczenie, myślę, że teraz z pewnością to dostrzeżecie, jest zniszczenie międzypokoleniowego przekazu kultury męskiej, kultury odwagi, poświęcenia, ciężkiej pracy, ryzyka. Wszystkie symbole osoby, które zostały zniszczone, którymi chcieliśmy w dzieciństwie albo w dorosłości się stać, zostać takimi ludźmi, tak silnymi ludźmi jak oni, ci z ekranu. Tacy silni zostali zniszczeni w sposób demonstracyjny i symboliczny, a nawet wręcz rytualny. To dlatego m.in. Han Solo zginął śmiercią złoczyńcy. Nie wiem, czy znacie tą kalkę filmową. Han Solo spadł z wysokości, dokładnie tak jak cesarz w Powrocie Jedi, czy Darth Maul w Phantom Menace. Już na zakończenie. Celem dewastacji były nie tylko Gwiezdne Wojny. Były to też wszystkie te produkcje, które były promowane tak, aby przyciągnąć pierwotną męską bazę fanów znanymi nazwiskami czy kultowymi markami, tak jak Star Trek, tak jak Doktor No, tak jak Gwiezdne Wojny. Robiono to tylko po to, aby bohaterom, których pokochaliśmy, których podziwiamy, których naśladujemy, aby napluć im w twarz antymęską treścią. I tak w filmie Monarch, Dziedzictwo Potworów, przechodzimy dla demolki w wykonaniu kaiju, a dostajemy płaczliwy dramat o japońskiej rodzinie lesbijek i hakerkę girlbossa, która przechytrza wszystkich bezużytecznych mężczyzn. W filmie Obcy, Ziemia, przychodzimy dla niepowstrzymanej maszyny do zabijania na ziemi. A co dostajemy? Dostajemy kolejnego girlbossa, której siła zmienia potwora w jej prywatne zwierzątko do zabijania facetów. W serialu Gwiezdne Wojny Akolita zamiast męskich bohaterów zgłębiających tajniki mocy dostajemy kosmiczne czarownice lesbijki. W serialu Star Trek Starfleet Academy przychodzimy dla eksploracji kosmosu i poznania nowych kultur. A co dostajemy? Dystopijną przyszłość, osobiste dramaty, emocje oraz bzdury o tożsamości i traumach. W serialu Pierścienie Władzy reklamowany jako wielki powrót do epickiego świata Tolkiena. Co nam daje w zamian? Girlbossy, postacie z pozmienioną rasą i współczesny przekaz polityczny. I kolejny serial, Doctor Who. Biały mężczyzna podróżujący w czasie staje się najpierw wredną Karen, czyli odpowiednik naszej Kareny, piejącą o wyższości kobiet, a potem czarnoskórym homoseksualistą narzekającym na heteryków. Kluczowe usterki fabularne całej trylogii sequeli, które sprawiają, że tego gówna nie da się po prostu oglądać. Tutaj na marginesie dodam i wstawiam oczywiście link na kartę epizodu. Pojawiły się tak zwane fan edits, czyli edycje, w których fanowie, maniacy Gwiezdnych Wojen, tacy jak my, z całej trylogii sequeli, wymontowali to, co się dało i stworzyli, ulepili własny film. Na przykład jest jeden, który trwa łącznie z 6 godzin, ulepił chyba 2,5 godziny. Jeden film, zrobił naprawdę niesamowitą robotę. Dwóch takich było gości i do obu tych dzieł podłączam linki. I stworzyli coś, co zasadniczo da się oglądać. No, powiedzmy, że w cudzysłowie i tak naciągane trochę, ale rzeczywiście da się oglądać. Obejrzenie właśnie tych fan editów bardzo polecam. Dały mi satysfakcji, jakiś rodzaj przyjemności z oglądania tych materiałów filmowych, które nam dostarczyli twórcy sequeli. Usterki fabularne. Po pierwsze, powrót cesarza. To jest to słynne zdanie "Somehow Palpatine returned". Z kompletnym kretynizmem, który pojawia się w 9 epizodzie, czyli w 3 części trylogii sequeli. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Imperator przeżył upadek do tego szybu, do którego został rzucony przez Dartha Vadera. Przeżył eksplozję Gwiazdy Śmierci, która nastąpiła dosłownie paręnaście minut potem. No i usprawiedliwieniem jest jakieś bzdurne wyjaśnienie o klonowaniu, ale to wyjaśnienie pojawiło się dopiero w materiałach dodatkowych do filmu i w książkach. A kluczowy komunikat, no, ręce opadają. Drugą usterką jest manewr Holdo, czyli to, co zdarzyło się w Ostatnim Jedi. Ta fioletowa, pieprzona feministka Holdo zostaje jedna na statku, którym metodą taranowania niszczy główny okręt najwyższego porządku. Robi to za pomocą wejścia w nadprzestrzeń. Robi to wchodząc w nadprzestrzeń w momencie przyspieszenia, taranując okręt, ten gigantyczny okręt przeciwnika. Cały ten manewr łamie logikę całego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gdyby coś takiego było możliwe, to chociażby rebelianci, walcząc z potężniejszą zawsze flotą Imperium, używaliby autopilotów i hipernapędów jako pocisków kamikadze przeciwko chociażby Gwieździe Śmierci. Nawet jeżeli weźmiemy tą wymówkę, że to była szansa 1 na 1 000 000, która została zwerbalizowana w Ostatnim Jedi, no to wysłanie tych kilku, czy nawet kilkunastu takich pocisków taranujących załatwiłoby każdą Gwiazdę Śmierci, więc jest cały manewr jest kompletną bzdurą. A po drugie, najważniejsze, ten manewr, nawet jeżeli by go wykonać, należy się admirałowi Akbarowi, który jest postacią kultową. Trzecia usterka to sztylet Sithów i wrak Gwiazdy Śmierci. Ten sztylet w 9 epizodzie ma ostrze, którego kształt pasuje do linii wraku Gwiazdy Śmierci drugiej, tej zniszczonej w Powrocie Jedi, na księżycu Endor. Jest to niemożliwe, ponieważ sztylet jest opisany jako starożytny, a wrak powstał zaledwie 30 lat wcześniej. I dodatkowo nieustannie ulega erozji pod wpływem oceanu. Kolejna usterka to jest mapa do miejsca, w którym ukrył się przed światem Luke Skywalker, przed galaktyką, przepraszam. Cały epizod 7, czyli pierwszy epizod trylogii sequeli, kręci się wokół znalezienia tej mapy do Luke'a. Ale w drugim filmie dowiadujemy się, że Luke udał się na wygnanie, bo nie chciał być znalezionym przez nikogo i po prostu udał się tam, by spokojnie umrzeć. Po co więc zostawiłby mapę prowadzącą do swojej kryjówki? To po prostu nie trzyma się kupy. Następna usterka. Zasoby najwyższego porządku. Skąd te niedobitki Imperium wzięłyby środki na budowę bazy Starkiller, czyli tej planety, w którą wbudowano kolejną iterację Gwiazdy Śmierci, oraz środki do budowy tysięcy niszczycieli wyposażonych w działa niszczące planety? Skala takiej potęgi militarnej pojawia się kompletnie znikąd, bez żadnego zaplecza ekonomicznego, politycznego, czy kontroli nad setkami, nawet tysiącami planet. Kolejną usterką jest coś, co już omówiliśmy, czyli te błyskawiczne umiejętności Rey. Wykonuje zaawansowaną kontrolę umysłu zaledwie kilka godzin po tym, jak dowiedziała się o istnieniu mocy. Kolejną usterką jest coś, na czym bazuje cały przebieg opowieści w Ostatnim Jedi, czyli ten koniec paliwa i wolny pościg w kosmosie. Główny wątek właśnie tej ucieczki polega się na tym, że flota najwyższego porządku nie może dogonić statków i okrętów ruchu oporu, bo skończyło im się paliwo. No, ręce opadają ponownie. Ci, którzy krytykują tą kwestię, wskazują, że w przestrzeni trójwymiarowej flota najwyższego porządku mogła po prostu wykonać mikroskok przed uciekające statki, by zatarasować im drogę. Kolejną usterką jest miecz świetlny Anakina Skywalkera w kantynie Mas Kanaty. Rey, główna bohaterka Rey, pyta tej Mas, jak weszła w posiadanie miecza, który przepadł w otchłani miasta w chmurach wraz z odciętą dłonią Luke'a Skywalkera. Ta Mas odpowiada, to dobre pytanie na inny czas. No i pieprz się, człowieku. Ten czas nigdy nie nadszedł w żadnym z kolejnych filmów. Żadnym. Następną usterką są rycerze Ren. Knights of Ren po angielsku. Byli zapowiadani jako potężni wojownicy mocy. To było w epizodzie 7. W kolejnym epizodzie, w epizodzie 8, zniknęli kompletnie. W epizodzie 9, w finale trylogii, pojawili się tylko po to, by dać się zeszlachtować jak cipy w szlafrokach w kilka sekund. I to bez używania jakichkolwiek specjalnych zdolności. No już niech będzie, że ostatnią tą sterką jest to, że zignorowano całkowicie pochodzenie Fina. Po pierwsze Fin, czyli ten Murzyn, szturmowiec Imperium. Wprowadzenie go do fabuły jest skrajnym rasizmem i stereotypowaniem, bo pierwsze co robi, to kradnie kurtkę. A po drugie, Finn jest wrażliwy na moc, ta jego intuicja w scenie napasanie na początku w ogóle trylogii, a potem cały czas próbuje coś ważnego powiedzieć tej jakiej tam freudowskie przejęzyczenie Rey, ale ten wątek nigdy nie został domknięty. Można wyliczać więcej tych usterek, ale przejdźmy dalej. Kolejna część, część szósta, czyli moje oskarżenie o celowy kulturowy sabotaż. To jest nie tylko moje oskarżenie, wielu krytyków i fanów twierdzi dokładnie to samo. Już w maksymalnym skrócie, następujące decyzje kreatywne uważam za celowy sabotaż i zniszczenie przesłania jakichkolwiek potencjalnych wartości edukacyjnych, dydaktycznych czy kulturowych dla widzów, dla nieszczęśników, którzy zostali widzami trylogii sequeli. Po pierwsze, dekonstrukcja całego przesłania. Rian Johnson, czyli reżyser ostatniego Jedi, czyli drugiej środkowej części trylogii sequeli, otwarcie mówi o chęci subwersji oczekiwań, czyli subverting expectations. Fani oskarżyli go o celowe zniszczenie postaci Luke'a Skywalkera i zrobienie z niego tchórzliwego pustelnika, który chciał zabić własnego siostrzeńca, aby, i tu jest cytat z filmu, zabić przeszłość i zrobić miejsce dla nowych postaci. To jest w moim przekonaniu oczywiste odwołanie do ideologii, która napędza całą tą szajkę degeneratów. Szajkę, która zniszczyła postać Luke'a Skywalkera, ale zniszczyła też inne franchise'y, która zniszczyła markę piwa Bud Light, która zniszczyła kult tożsamości motocyklistów jeżdżących na Harley'ach. Generalnie wszyscy stare dziady won, biali, wszyscy biali won, teraz wchodzi nasza różnorodność i oczywiście degeneracja. Bo podnosząc tutaj kwestię najbardziej ogólną, najbardziej perspektywiczną, czyli kwestię geopolityki i zniszczenia cywilizacji zachodniej, zniszczenie takich symboli, jednocześnie machin generujących motywację, chęć działania, wolę niepoddawania się niezależnie od okoliczności, to jest coś, co musi zostać zniszczone jako część zniszczenia siły Zachodu, którą w sposób oczywisty Chińczycy i wiele innych podmiotów geopolitycznych i niegeopolitycznych chce zrealizować. Drugim oskarżeniem jest oskarżenie o wojnę reżyserów. To się po angielsku nazywa w debatach fanów The Director Tug of War. Fanowie są przekonani, że J.J. Abrams, czy też Jar Jar Abrams i Rian Johnson prowadzili wojnę na scenariusze, co jest ewidentne. Johnson w epizodzie 8 zanegował niemal wszystkie wątki rozstawione przez Abramsa w 7, czyli pochodzenie Rey i tożsamość Snooka, a Abrams w epizodzie 9 desperacko próbował je przywrócić lub odkręcić, na przykład czyniąc Rey wnuczką Palpatina zamiast Nikim, czyli córką pijaka i pijaczki, którzy sprzedali ją za paczkę fajek. Dla fanów był to dowód na brak jakiegokolwiek planu i sabotaż spójności uniwersum, co jest oczywiste.
Tu mogło im chodzić o powtórzenie schematu z oryginalnej trylogii. Vader ojcem Luka. Leia siostrą Luka, czyli plagiat własnej pracy.
Trzecim zarzutem jest ideologiczny gatekeeping. To oskarżenie polega na tym, że trylogia została wykorzystana przez jej twórców jako platforma dla tzw. nowoczesnych ideologii politycznych, czyli tej całej degeneracji znanej pod nazwą woke culture. Twórcom jest zarzucane to, że celowo osłabiali męskie postacie, czyli Han Solo jako życiowy nieudacznik, Luke jako zgorzkniały starzec, Poe Dameron jako nieposłuszny narwaniec, aby wywyższyć metodą kontrastu postać Rey, czyli kobiety, jako atak na fundamenty demografii fanowskiej ponownie. I znowu mamy tutaj paralele względem tego, co działo się z Gillette czy Bud Light. Czwartym zarzutem jest brak szacunku dla lore, czyli dla tej całej kulturalnej sfery, w której poruszają się fanatycy i fani Gwiezdnych Wojen, czyli bracia moi. Ten brak szacunku i oskarżenia o sabotaż mają dotyczyć takich technicznych aspektów mocy i technologii obecnej w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak leczenie mocą czy teleportacji przedmiotów przez moc, bez wcześniejszego przygotowania tego w scenariuszu poprzednich wydarzeń. To jest uznane za coś takiego, co się nazywa oszustwo scenariuszowe, czyli screenplay cheating, które niszczy powagę wcześniejszych 6 filmów, gdzie bohaterowie umierali, bo nikt nie potrafił ich uleczyć dotykiem. A co tutaj jest robione od tak, od ręki. Ale największym zarzutem, teraz kolejna część 7, To jest sposób, w jaki zostały zniszczone postacie znane nam z trylogii oryginalnej. Pierwszy do odstrzału przez tych bolszewików i NKWD-owców kulturowych został Luke Skywalker. Z odkupiciela stał się nihilistą. To dla mnie i dla bardzo wielu fanów stał się najbardziej bolesnym ciosem. W oryginalnej trylogii Luke był symbolem niezłomnej nadziei. Nawet gdy Obi-Wan Kenobi i Yoda kazali mu zabić Vadera, Luke odmówił, wierząc, że w potworze wciąż jest dobro, o które trzeba walczyć.
Tutaj dam wam małą dygresję i odniesienie do nawały propagandowej przewalającej się w przestrzeni debaty. Jesteśmy zniechęcani do walki o nasze przetrwanie, o zachowanie naszej ciągłości, zniechęcani do zachowania lojalności dla naszej wspólnoty cywilizacyjnej. Przykładem są takie wydarzenia jak plecaczek wycieczkowy naszego ministra obrony narodowej. Przykładem jest przekaz pana Radka Pogody, który gdy tylko może drze japę, że czas uciekać z tego kraju. Koniec dygresji.
W trylogii sequeli subwersja nastąpiła w sposób porażający. W Ostatnim Jedi dowiadujemy się, że Luke rozważał zamordowanie swojego siostrzeńca, Bena Solo, we śnie, ponieważ wyczuł w nim ciemność. Co? Dla fanów jest to całkowite zaprzeczenie fundamentu postaci. I dla mnie też oczywiście. Człowiek, który nie poddał się w sprawie mordercy miliardów, czyli Dartha Vadera, podniósł miecz na śpiące dziecko z własnej rodziny. Jest to tak totalne zaprzeczenie postaci i tego, czym jest w naszych umysłach, w naszym kolektywnym umyśle fanów, miłośników Gwiezdnych Wojen, tego narzędzia dydaktycznego. To jest absolutnie nie do pomyślenia. Ta postać nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Drugą kwestią, drugim ciosem w postać Luke'a Skywalkera jest utrata nadziei. Luke porzuca swoich przyjaciół, siostrę, galaktykę w momencie największego dla nich zagrożenia. Udaje się na wyspę, by umrzeć. Ot tak. Sam Mark Hamill zauważył w wywiadzie, który potem stał się słynny, cytuję, fundamentalnie nie zgadzam się z każdym wyborem, jakiego dokonałeś dla tej postaci. Tak zwrócił się do jednego z tych reżyserów degeneratów. Podsumowując, nastąpiło zniszczenie dziedzictwa tej postaci. Luke nie odbudował zakonu Jedi. Wszyscy uczniowie zginęli albo przeszli na ciemną stronę mocy. Sprawia to, że jego misja powrotu z Jedi zakończyła się całkowitą, kompletną klęską. A oto jak została zniszczona postać Hana Solo. Cały wzrost jego bohatera, po tym łuku bohatera campbellowskim, została zniszczona. Została wygumkowana. W oryginalnej trylogii Han Solo przeszedł drogę od egoistycznego przemytnika do odpowiedzialnego generała i oddanego ojca męża. A tu nagle w trylogii sequeli Han wraca do punktu wyjścia. Po prostu. Jest starym przemytnikiem, stracił swój statek, czyli Sokoła Millennium, porzucił Leę i zajmuje się nieudolnym biznesowaniem z jakimiś drobnymi gangusami i mafiozami. No przecież to jest wyraz najwyższej pogardy twórców tej trylogii sequeli wobec wszystkiego, co stworzyli ich poprzednicy. No i oczywiście Han Solo doznaje porażki jako ojciec. Twórcy sequeli zdecydowali, że jedynym owocem związku Hana i Lei jest syn masowy morderca. To, zdaniem krytyków, jest cynicznym zniszczeniem tego szczęśliwego zakończenia, na które fani czekali 30 lat. O rany. Dobra, ale trzeba iść dalej. Trzecia postać zniszczona. Leia Organa. Zrobili z niej wieczną rebeliantkę bez sukcesów. Na koniec oryginalnej trylogii Leia była mózgiem rebelii i nadziei na nową, stabilną demokrację. Po 30 latach jest nikim. Nowa republika, którą Leia próbowała budować, zostaje przedstawiona jako niekompetentna, naiwna i całkowicie zniszczona w kilka sekund przez bazę Starkiller. Leia kończy dokładnie tam, gdzie zaczęła, jako liderka garstki partyzantów w beznadziejnej sytuacji. To ma związek z tym, że tak naprawdę scenariusze tej trylogii sequeli to jest niemal zupełnie jawnie zrobiony plagiat scenariuszy oryginalnej trylogii. W sumie nie ma się czego dziwić, skoro do realizacji trylogii sequeli zatrudniono ludzi, którym kazano albo których podpuszczono do zrobienia kompletnej bardachy, a nie opowieści z przesłaniem. Ostatnią zniszczoną postacią jest Anakin Skywalker. Cała saga poprzednia, czyli epizody trylogii prequeli i epizody oryginalnej trylogii, opowiada o upadku, a potem powrocie Anakina, który ostatecznie niszczy, odkupia się w tej krytycznej scenie na końcu powrotu Jedi, niszczy Sithów, wrzuca Imperatora do szybu i tym samym przywraca równowagę mocy. Natomiast twórcy trylogii sequeli wprowadzając ponownie do gry cesarza, sprawili, że czyn Anakina został sprowadzony do rangi tymczasowej niedogodności dla tego cesarza, imperatora. To więc Rey, a nie wybraniec, czyli Anakin, ostatecznie, póki co, pokonuje Sithów. Skutkiem jest to, że wartość wychowawcza poświęcenia ojca dla syna, a przede wszystkim wypełnienie proroctwa, które było kręgosłupem całej opowieści, całej dziewięcioczęściowej sagi, została poświęcona na ołtarzu jakiegoś nostalgicznego powrotu starego złoczyńcy. Kompletny kretynizm. Przyznaję, że chciałem jeszcze więcej coś opowiedzieć, ale już mam dość. Dobrze, część ósma. Podsumowanie. Gwiezdne Wojny, tak jak i Star Trek, były dla setek i tysięcy, może nawet i dziesiątek tysięcy, inspiracją do tego, żeby spojrzeć w górę, spojrzeć w gwiazdy i pomarzyć o tym, aby stworzyć przyszłość, w której ludzkość do tych gwiazd wyruszy. Świetnie opisuje to Les Johnson w książce A Traveler's Guide to the Stars. On w tej książce opowiada o inżynierach NASA, dla których Star Trek był mitem mobilizującym, mitem energetyzującym, inspiracją do tego, aby poświęcili się przy realizacji takich projektów jak projekt Apollo, czyli wysłanie człowieka na Księżyc. W Star Treku Star Trek był rodzajem instrukcji obsługi, takiej optymistycznej wizji w przyszłość, w której ludzkość rozwiązała wszystkie problemy biedy czy wojen, zjednoczyła się i stworzyła jakiś rodzaj utopii, bo rzeczywiście świat Star Treka, ten świat pokazywany w migawkach pokazujących powierzchnię planet, jest rodzajem utopii. Ale ta utopia była tym mitem motywującym inżynierów do pracy nad tymi technologicznymi cegiełkami, które tą przyszłą utopię stworzą. Inną taką inspiracją, która wpłynęła na rzeczywistość, jest telefon z klapką, czyli ten gwiezdny komunikator używany przez bohaterów Star Treka. Martin Cooper, czyli wynalazca, ktoś, kto jest postrzegany jako wynalazca telefonu komórkowego, wprost przyznawał, że właśnie w swoim wynalazku inspirował się komunikatorem ze Star Treka, co dla mnie było nowością, przyznaję, że tego nie wiedziałem. Sama nazwa promu kosmicznego, tego prawdziwego promu kosmicznego Enterprise, tą nazwą został ten prom nazwany dzięki masowej petycji fanów i fanatyków, trzeba powiedzieć, Star Treka. Także jeżeli ktoś mówi, że między takimi fikcyjnymi światami nie ma połączenia z rzeczywistością, po prostu kłamie. To połączenie istnieje i to połączenie jest kluczowym wysiłkiem w rękach tych, którzy wiedzą, czego chcą dokonać. Jest kluczowym wysiłkiem, impulsem, który napędza ludzi do budowania przyszłości, w której rzeczywiście udamy się do gwiazd. I to jest koniec pogłębionej analizy kwestii tego, dlaczego Gwiezdne Wojny musiały zostać zniszczone. Zostawiam Was z lekkim niedosytem po to, abyście mogli przestudiować jeszcze dodatkowe materiały, na których przedstawienie potrzebowałbym jeszcze jednej albo i dwóch godzin. Wszystko to wstawiam w formie linków na kartę podcastu dla tych, którzy będą chcieli się z tym zapoznać. Powodzenia, trzymajcie się i nie poddajcie się. Bądźcie jak Luke Skywalker, walczmy do końca o naszą cywilizację, a walczymy z ludźmi, którzy chcą ją zniszczyć w sposób, który pozbawi nas i godności, i przyszłości. Nie możemy do tego dopuścić. Mówię to z absolutnie pełną powagą. Do usłyszenia. Na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku Telegramu usłyszycie o najważniejszym prawidle tworzenia wielkich, epickich, powieściowych i filmowych uniwersów na podstawie sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego.